reklama.
Sponsorem magazynu żużlowego jest Peugeot 3008. Chcesz zobaczyć, jak wygląda? Odwiedź salony B&B, autoryzowanego dealera Peugeot.
Firma B&B zaprasza do swoich salonów w Lesznie i Gostyniu przy ulicach poznańskich.
Reklama, reklama.
Na mecz zaprasza sponsor transmisji polski koncern mięsny Tuta S.A. Największy producent mięsa czerwonego w Polsce. Sponsor generalny Unileszno.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Ostatni dzień wakacji letnich 2009 roku, 31 sierpnia, 15 minut po godzinie 18. W studiu Michał Konieczny, jego gość. Zapraszam na magazyn żużlowy.
A my witamy w ostatnim wakacyjnym magazynie żużlowym, no niestety ostatnim poligowym. Jest z nami trener Leszczyńskiej Unii, Czesław Czarnicki. Witamy, panie trenerze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Będzie do państwa dyspozycji, ale na początek oczywiście tradycyjnie rozstrzygamy konkurs. Typowanie wyniku meczu wyjazdowego Leszczyńskiej Unii. Mecz wyjazdowy wczoraj w Częstochowie zakończył się remisem. My typujemy razem z firmą Ogrody z Koszałką do wygrania bon o wartości 100 zł na rośliny lub usługi właśnie firmie Ogrody z Koszałką i bilet, podwójne zaproszenie na najbliższy mecz ligowy Leszczyńskiej Unii na własnym stadionie. Witam serdecznie, Michał Konieczny, Leszczo Radio LK. Jesteśmy na antenie. Ktoś spod tego numeru telefonu typował wynik wczorajszego spotkania?
Tak, zgadza się.
Co prawda nie trafił pan, ale był pan najbliżej, bo podał pan wynik 44-46, tak?
Tak, dokładnie tak.
A do kogo się dozwoniliśmy?
Michał Kaczmarek.
Michał Kaczmarek, skąd?
Leszno.
Michale, talon do firmy Ogrody z Koszałką jest do odbioru w siedzibie naszej rozgłośni przy ulicy Sienkiewicza 30A, praktycznie już od jutra. Masz ogródek?
No akurat nie, ale siostra ma.
A siostra ma, to się przyda. I mam jedno jeszcze zasadnicze pytanie. Czy chcesz bilet już na przyszłoroczne rozgrywki ligowe, czy wolisz podwójne zaproszenie na finał Mistrzostw Polski Par Klubowych, ta impreza na Stadionie Smoczyka 10 września?
Tak, na ten finał.
Na finał Mistrzostw tak. Polski Par Klubowych, czyli Michał Kaczmarek z Leszna odbierze podwójne zaproszenie przed imprezą w siedzibie klubu, w księgowości klubu w czarnym budynku. Czy chciałbyś kogoś przy okazji pozdrowić?
Tak, pozdrawiam. No właśnie siostrę i pana Michała Kuczewskiego. No i całą rodzinę.
A masz jakieś pytanie może przy okazji odnośnie wczorajszego meczu? Jest z nami trener, czy na razie zostawiamy to?
No, o co chodzi? No, o dyspozycję Krzysia i Damiana.
Myślę, że to pytanie na pewno będzie się powtarzało. Zapisujemy sobie to pytanie. Michale, gratulujemy zwycięstwa, dziękujemy i przypominam, że typowaliśmy z firmą Ogrody z Koszałką. Ta firma ufundowała bono wartości 100 zł. My oczywiście wracamy do wczorajszego meczu w Częstochowie. Posłuchajmy mojego wczorajszego podsumowania tego pojedynku.
Podobnie jak w wielu poprzednich meczach tego sezonu, Unia pod Jasną Górą nie była równopunktującym monolitem. Po dwóch wyścigach mieliśmy remis, ale po kolejnych zwycięstwach gospodarzy 4-2 Włókniarz prowadzi już różnicą 4 punktów. Za sprawą kapitalnie spasowanego z częstochowskim torem Jarka Hampela udało się zniwelować przewagę gospodarzy do 2 punktów. Taka sytuacja trwała do 9 wyścigu, po którym Lwy znów prowadzą 4 punktami. 10 potyczkę 5-1 wygrywają gospodarze. W tej sytuacji Unia rzuca wszystko na jedną kartę i korzysta z rezerw Zabalińskiego Adams, a za Kasprzaka Hampel. Przynosi to oczekiwany efekt w postaci podwójnej wygranej. Do upragnionego zwycięstwa, które jak się okazało później dawałoby awans do półfinałów play-off, ciągle jednak sporo brakuje, bo przed wyścigami nominowanymi na tablicy widnieje 41-37. 14 bieg kończy się podziałem punktów. I aby choć zremisować w tym spotkaniu, Byki muszą ostatnie starcie wygrać 5-1. Dokonują tego Hampel z Adamsem i od tego momentu trwa wyczekiwanie na wieści z innych stadionów. Te jednak nie są pomyślne dla Byków, które ligowy sezon żużlowy kończą w tym roku wyjątkowo szybko, bo 30 sierpnia. Pod Jasną Górą w leszczyńskiej ekipie nie zawiedli w zasadzie tylko 3 zawodnicy. Jarek Hampel zdobywca 16 punktów, Lee Adams, który zakończył zawody z 14, obaj ci zawodnicy startowali po 6 razy i waleczny Adam Shields, który wzbogacił konto gości o 8 punktów. reszta pojechała słabo. Krzysztof Kasprzak, Julica Pawlic i Przemek Pawlicki zdobyli po 2 punkty, a Damian Baliński tylko 1. Najskuteczniejszym jeźdźcem Lwów był Niki Petersen, zdobywca 12 punktów, a po 10 dorzucili Greg Hancock i Tomasz Gapiński.
Wczoraj też na gorąco rozmawiałem z trenerem Myszyńskiej Unii, Czesławem Czernickim.
Niestety pomału gasną te nadzieje na to, że znajdziemy się w tej drugiej fazie play-off.
Rozmawiamy w tym momencie, gdzie Toruń prowadzi z Bydgoszczem 8 punktami. Ale nigdy nie liczę na pomoc innych, trzeba liczyć i mieć wiarę we własny zespół. Cały zespół podszedł do taką determinacją. Nie ukrywam, że nie szło Damianowi. Adam Szyc był tym zawodnikiem praktycznie drugi mecz po 6-tygodniowej przerwie. Pokazał znakomitą jazdę. Determinację, nieustępliwość. No, od takiego zawodnika nigdy nie chcę krytykować swoich zawodników, no ale no, w tym wypadku to no, szlak nie trafia, jeżeli zawodnik tej klasy, wicemistrz Polski, co Krzysiu Kasprzak, mistrz świata, praktycznie w zespole robi destrukcję, a nie cementuje tego zespołu. I to był, można powiedzieć, klucz do tego, żeśmy ten mecz tylko zremisowali.
Do szczęścia rzeczywiście brakowało niewiele.
Tak, no bo ja nie wymagałem od Krzysztofa 10 punktów czy 12, chociaż to jest jego to powinna być norma w sytuacji, kiedy jest zawodnikiem prowadzącym parę, a nie 2 punkty i szukanie zawsze pretensje do wszystkich, jak nie tor taki, to jak za dużo słońca, za dużo wody, za twardo, za miękko, no mówię, panie Michale, no przepraszam, jestem w takim stanie, że daliśmy siebie wszystko, mówię o zespole, bo każdy chciał rwać to wszystko. I każdy punkt się liczył. Nie ukrywam, że też liczyłem więcej po młodzieżowca, bo Przemek Pawlicki pierwszy bieg, no można powiedzieć, dał się objechać, mając taką przewagę i być tak szybkim na dystansie. I też mogę wymagać zdecydowanie więcej od Przemka, który jest tym zawodnikiem, który prowadzi parę młodzieżową.
Bezsprzecznie najjaśniejszym punktem naszej drużyny tutaj pod Jasną Górą był dziś Jarek Hamp.
Generalnie tak. Był to inny zespół niż 2 tygodnie temu. Po pierwsze, to co mówiłem, panie Michale, u nas. Wreszcie wszyscy byli zdrowi, bo prawda jest taka, że 2 tygodnie temu ten trening przed meczem to praktycznie miałem rekonwalescentów i praktycznie jako trener o sile tego zespołu z nazwisk wyglądało, że to jest siła zespołu, ale praktycznie dyspozycja psychofizyczna tych chłopaków była taka, że ponieśliśmy to, co wszyscy mówili, ponieśliśmy klęskę. Nie?
Tutaj tor w Częstochowie nie sprawiał żadnych specjalnych niespodzianek.
Idealny był tor, taki tor, na którym, można powiedzieć, my lubimy jeździć. Praktycznie taki tor, jaki był u nas w Leśnie na ostatnim meczu. Nie był to tor ani przyczepny, był, można powiedzieć, lekko przyczepny, taką odsypującą się nawierzchnią, także znakomity tor do ścigania i można było naprawdę i zawalczyć, i przywieźć, chociaż no 1-2 punkty więcej. Mówię o zawodnikach, którzy położyli ten mecz. No, nie mogę się pozbierać jeszcze, no ale szczęście było bardzo, bardzo blisko.
Pamiętam, że to była nasza wczorajsza rozmowa. No, myślę, że w tej chwili już upłynęło 20 parę godzin. Czy ta ocena tego pojedynku w pańskich oczach jest podobna?
Jeszcze mi bardzo trudno się podnieść z tego meczu, bo tak na gorąco po tej analizie 3 sezonów, które prowadzę zespół, to najbliżej byliśmy u wrót nieba, żeby wejść do pierwszej czwórki, pomimo, że przegraliśmy tą batalię o półfinał, pierwszy mecz u siebie, ale patrząc na dyspozycję rywali wczoraj w Częstochowie i podejście moich zawodników, nie wszystkich, moich zawodników do tego meczu i atmosferę w czasie spotkania, mobilizację, szczęście było bardzo, bardzo blisko, tylko powiadam jeszcze raz, no nie mogę znaleźć racjonalnego wytłumaczenia takiej dyspozycji u Krzysztofa Kasprzaka, jakby nie było mistrza świata drużynowego, wicemistrza Polski. Para Damian Baliński, Krzysztof Kasprzak, to są wicemistrzowie Polski pierwszego sezonu. Najlepiej rozumiejące się para. Miałem jakieś przeczucie takie, żeby rozrzucić tę parę. Ryzykowałem maksymalnie, wstawiając do Krzysztofa Kasprzaka Adama Szylca. Adam przyjechał do nas w sobotę i w piątek na trening. Jeszcze miał perturbacje zdrowotne, ale to jest z takim charakterem człowiek i z taką determinacją, że pomimo tych perturbacji przyjechał na końcówkę treningu. I tu widziałem, że nie sarkał na nic, nie narzekał na nic, wsiadł na motocykl, spróbował 4 wyjazdy, wszystko dopasowo, mówi, jest wszystko w porządku, byliśmy cały czas w kontakcie, w piątek wieczorem, w sobotę. I praktycznie z marszu, 6 tygodni przerwy po kontuzji, jeden trening zaliczony w Anglii, mecz w Szwecji. I tu jazda Adama, to na wyjeździe była jeden z najlepszych meczy Adama Schilza w tym sezonie, z takim zacięciem, z takim zębem, co pokazał po tak długiej przerwie. Boli to mnie bardzo jako trenera, mocno boli, z tego względu, że wierzyłem, chociaż praktycznie wszyscy nas pisali na straty po tym pierwszym meczu przegranym u nas. Ale mam takie zasady, że nie mogę się ulec takim wahaniom nastrojów i byłem tym człowiekiem, który chciał tą wiarę temu mojemu zespołowi przelać i powiem, że pomimo, że ten mecz w rozrachunku przegraliśmy, nie weszliśmy do półfinału, ale pod względem taktycznym, to ze Sławkiem Kryjomym, to powiem, to był jeden z najlepszych moich meczów w mojej karierze trenerskiej. Szkoda. Z wielkim bólem to przyznaję, szkoda, że tak zawiedliśmy kibiców, sympatyków, kierownictwo klubu, że odpadliśmy w tym już na początku rywalizacji finałowej.
Tu kibice oczywiście za pośrednictwem portalu regionu www.lk.pl mogli zadawać pytania do naszego gościa. Jedno z tych pytań brzmi tutaj a propos tak Krzysztofa Kasprzaka, skoro o tym mówimy. Panie trenerze, dlaczego nie dał pan szansy Krzysztofowi Kasprzakowi w trzecim swoim starcie po dwóch nieudanych wyścigach? Być może w tym trzecim pojechałby lepiej, zastąpił go wtedy Jurica Pawlic i to nic nie dało.
To jest takie gdybanie. Jakby nie patrzy, Jurica Pawlic jest z nami pełnoprawnym zawodnikiem i taki zawodnik jak Jurica Pawlic, wiem jak się przygotowywał do tego meczu i też oczekiwałem od niego i chciałem wykorzystać wszystko z tych taktycznych roszad, żeby Pawlic również. No, dla mnie niepojęte było, żeby tej klasy zawodnik, co Krzysiu Kasprzak, przywoził 2-0 praktycznie po bezbarwnej, absolutnie bezbarwnej jeździe, bo Adam Schilz też był z tyłu za Wolfindenem, ale determinacja, nieprawdopodobna zaciętość i jeszcze nie w pełni fizycznie sprawny człowiek, no mówiąc wulgarnie, żar ten tor i wiedział, o co jedzie. No, ja sądzę, że Krzysztof z takim przygotowaniem fizycznym i do tego dla mnie niezrozumiałe, jak można tak szybko pasować się i spasować, żeby nie walczyć na takim torze, jakim był tor częstochowski. I dla mnie po 2-0 ile miałem dawać szans? 3-0? No to pytanie zasadnicze. 4-0? 5-0? No to pytanie co? No to tylko wtedy jest za 3 lata olimpiada w Londynie, prawda?
Dziś decyzja byłaby taka sama? Na dziś?
Zdecydowanie tak. Analizowałem to w nocy, analizowałem dzisiaj z rana. I trzeba szukać wszystkich rozwiązań, które praktycznie dają możliwość również temu zawodnikowi, który jest z rezerwy.
Kolejne z pytań od naszych kibiców, internautów. Oczywiście ci wszyscy Państwo, którzy nie macie dostępu do internetu, będzie uruchomiony telefon, powiemy kiedy, będzie można również zadzwonić do nas, do studia. Pytanie, które też przewija się tutaj w tych komentarzach. Co z Damianem Balińskim? Bo Damian ma na pewno olbrzymi kredyt zaufania wśród leszczyńskich kibiców, no ale ten sezon wygląda bardzo blado.
Cóż mogę powiedzieć o Damianie? Jakby to rzec, tak, jest to ikona nasz historii leszczyńskiego klubu, ale sport profesjonalny rządzi się swoimi bezwzględnymi prawami i powiem tak, naprawdę bardzo, bardzo liczyłem na ten okres, który Damian przepracował po tym nieszczęsnym nawrocie i perturbacji zdrowotnej przed meczem pierwszym z Częstochową, późniejszy cykl treningów i ten, można powiedzieć, sprawdzian treningowy w Rawiczu i w miarę dobre zawody w Gdańsku, w dobrej stawce, dawały mi, można powiedzieć, przesłanki ku temu, że będzie dobrze. Nie mówię, że będzie rewelacyjnie, ale też opierałem to na określonej pracy, którą Damian wykonał. Tak kibicy, tak i ja jako trener, no mam takie pole manewru, a nie inne. I też darzę Damiana kredytem zaufania, no bo jakby nie patrzeć, jest to zawodnik o największym potencjale, największym doświadczeniu w mojej drużynie. Ale co innego treningi, co innego zawody towarzyskie, a co jazda o taką stawkę. I sądzę, że Damiano w tym wypadku o takim doświadczeniu nie wytrzymał. Tej pytanie, czy to była presja? To była walka o wynik. Jeżeli się walczy o wynik, to się zapomina o presji. I tu trzeba sobie jasno powiedzieć, ja nie wymagałem od Damiana 10 czy 8 punktów. Trzeba sobie było jasno skalkulować, takie zadanie było. Trzeba było przywozić, nawet to ustawienie Damiana z Jarkiem Hampelem dawało mi przesłanki ku temu, żeby przywozić na końcu tą drugą linię, która była w Częstochowie. A tą drugą linię był Drabik i był Szczepaniak. Praktycznie zawodnicy, którzy nie błyszczeli i byli w zasięgu możliwości Damiana. Stało się tak, jak inaczej. Dla mnie też jest to autentycznie niewytłumaczalne, bowiem ile pracy włożył Damian i w to wszystko, wszyscy razem, i praktycznie rozbić to wszystko o bruk przed Radiem Melka.
Panie trenerze, rozmawiał pan z zawodnikami, którzy wczoraj zawiedli. Jak oni się tłumaczyli?
Powiem tak, zawsze jak zawodnicy zawodzą, unikają jakichkolwiek rozmów. Sam pan dobrze wie, że bardzo ciężko nakłonić tych zawodników do rozmów, do analizy. Powiem szczerze tak, smutek panuje w klubie, smutek panuje w drużynie, bo ten cel był dosłownie na wyciągnięcie, mniej niż na wyciągnięcie ręki. I to, co było do południa, kiedy i z Damianem zamieniłem kilka słów, żeśmy analizowali, on sobie też nie mógł znaleźć racjonalnego wytłumaczenia. Sądzę, że jak to minie, troszeczkę ochłonie, bo wie też i ma tą świadomość, że jak wielkie nadzieje wszyscy pokładaliśmy w Damianie i on wie, że jest współodpowiedzialnym za to można powiedzieć nieszczęście, które doprowadziło do tego, że nie jesteśmy w półfinale.
No trudno kogoś tutaj posądzać o to, że zrobił specjalnie taki, a nie inny wynik wczoraj w Częstochowie, bo przecież to i tak de facto zawodnicy skończyli też możliwość zarabiania przyzwoitych pieniędzy tutaj w spotkaniach ligowych, bo wiadomo, że Liga Szwedzka, czy Liga Angielska, czy turnieje te, które gdzieś tutaj się odbywają, to nie to samo.
Ja nie mam zwyczaju knuć jakichś teorii spisków, ja wykonując swój zawód trenera muszę mieć absolutne zaufanie i wiarę w swoich zawodników. To, co powiedziałem na początku naszej rozmowy. Wielu było takich, którzy dawało nam szansę w Częstochowie. Moim obowiązkiem było wszystko zrobić to, żeby wykorzystać jeszcze tą, można rzec, iluzoryczną szansę na to, na dobry wynik.
Jak się później okazało, ta szansa wcale tak do końca iluzoryczna nie była. Bo
wystarczyło przywieźć 1-0 mniej i bylibyśmy w półfinale. Ale to nie tylko dotyczy, analiza tego dotyczy Krzysia Kasprzaka czy Damiana. Nie ukrywam, że osobny rozdział to jest Juricza Pawić, jakby nie było, trzeci sezon w naszym zespole. I było bardzo dużo kredytu zaufania, jakby nie było, do medalisty Mistrzostw Świata juniorów, do finalisty, do zawodnika, który pojedzie w Coventry Grand Prix Challenge. I sądzę, że tej klasy zawodnik i z takimi, można powiedzieć, aspiracjami i z takim kredytem zaufania i pomocą ze stron i sponsorów i władz klubu, jest takim zawodnikiem, który przechodzi obok meczu. Ja nie mam tutaj teorii knucia spisków, ale sądzę, że w tej sytuacji, jaka się wytworzyła na Chorwacji, jaka wytworzyła się w Goriczem, praktycznie w stolicy Speedwaya chorwackiego i bałkańskiego, mając na uwadze, że jest to jedyny zawodnik, który może się liczyć na arenie tej światowej, jakie są oczekiwania i mieszkańców Goriczan, i całej Chorwacji, i władz sportowych Chorwacji. I wiem, i mam tą świadomość, jestem przekonany, bo tą analizę i taki pewnik wiedziałem, będąc z panem prezesem Józefem, rozmawiając z Juricą zdecydowanie wcześniej, i to potwierdziło nasze przypuszczenia, że nadrzędnym, można powiedzieć, celem jest ten finał Mistrzostw Świata Juniorów, jakby nie było w jego rodzinnej miejscowości, to jest po pierwsze, i te wszystkie starania o nabieranie doświadczeń w lidze angielskiej, w lidze szwedzkiej praktycznie spaliły na panewce, tak samo jak jego starty w tegorocznych rozgrywkach Ekstraligi.
Tyle trener Czesław Czerniński. Oczywiście do naszego gościa wrócimy, a teraz czas na przerwę reklamową.
No.
Reklama.
A my wracamy do naszego magazynu żużlowego. Jest z nami gość, trener Leszczyńskiej Unii, Czesław Czerniński, ale na chwilę jeszcze wrócimy do Częstochowy, wrócimy pod Jasną Górę. Wczoraj już po ostatnim wyścigu rozmawiałem z Jarkiem Hampelem.
Na pewno najjaśniejszy punkt drużyny Leszczyńskiej Unii, Jarek Hampel. Jarku, no właściwie pytanie jest w tej chwili tylko jedno, czy mamy szansę jeszcze na te półfinały, czy nie?
Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie meczu w Toruniu. Szanse nie są duże, ale do końca trzeba wierzyć, że znajdziemy się w tej czwórce, która będzie walczyła medale. Ja jestem obcy, oczywiście jestem realistą i wiem, że będzie to bardzo mało prawdopodobne.
Jarku, kapitalnie byłeś dziś spasowany z tym częstochowskim torem. No, praktycznie przez większość spotkania byłeś niepokonanym zawodnikiem i utarłeś nosa takiemu asowi jak Niki Petersen, to na dystansie.
Tak, ja starałem się od samego początku jechać po prostu dobrze, jechać jak najlepiej potrafię. Pamiętałem tutaj swoje słabe występy na częstochowskim obiekcie i cieszy mnie to, że przełamałem tą samą pasę startów tutaj w Częstochowie, bo ostatnio mi to źle wychodziło. Oczywiście nie cieszę się jakoś super bardzo, bo tak naprawdę liczy się ten ostateczny wynik drużyny, a dlatego niestety nie udało mi się wykręcić tak, byśmy się chcieli. I to jest trochę problem. Także czekamy, co się dalej będzie działo w Toruniu.
Jarku, co przede wszystkim mnie zaskoczyło w drużynie Leszczyńskiej Unii, bo ty kapitalnie dopasowałeś się do tego toru z pozostałymi zawodnikami, było nieco gorzej.
Było nieco gorzej z tym, że nie miałem czasu obserwować tego, co się działo podczas meczu, bo miałem naprawdę sporo pracy dzisiaj. Startowałem sześciokrotnie i cały czas byłem jak gdyby w rytmie tych moich startów, więc nie wiem, nie śledziłem specjalnie tak meczu, co się dzieje na torze i ciężko jest mi gorąco teraz cokolwiek powiedzieć. No niestety tak czasami jest, czasami nie wychodzi i po prostu nic nie można to poradzić. Nie wiem, co jeszcze mogę dodać.
Do pełni szczęścia naprawdę niewiele brakowało.
Do pełni szczęścia nie brakowało wiele, ale jednak brakowało i tutaj nie ma co w ten sposób tak się zastanawiać, no bo na razie jest teraz, jesteśmy w takiej stagnacji, czekamy na to, co się będzie działo w Toruniu. No.
To raptem 2-3 godziny niepewności.
Dokładnie tak.
Co chciałbyś, Jarku, powiedzieć tym wszystkim kibicom, którzy również, tak jak wy tutaj, jak my tutaj, czekają na to, co się wydarzy w ten niedzielny wieczór?
Po prostu czekajmy spokojnie i tyle.
Tyle Jarek Hampel, zatem panie trenerze, do końca jeszcze gdzieś ta iskierka nadziei tliła się, że może coś się wydarzyć takiego, że jednak będziemy w tych półfinałach.
Panie redaktorze, w moim, można powiedzieć, troszeczkę takim nerwowym nastroju i załamania pomyczowym, kiedy z panem rozmawiałem, ja też po cichu tak liczyłem, że ten temat się ułoży po naszej myśli, ale to, co rzekłem, ja zawsze...
Tam przez moment właściwie jedno i drugie spotkanie decydowało, bo i w Gorzowie, i w Zielonej Górze.
Prawda jest taka, bezwzględna, cyfry nie kłamią, jeden punkt więcej i wtedy bylibyśmy my panami sytuacji, bez względu jaki byłby wynik w Zielonej Górze czy w Toruniu z Bydgoszczy.
Panie trenerze, mówił pan o pierwszym naszym juniorze, oczywiście w kolejności takiej naszego wymieniania, naszej rozmowy o Jurice Pawlicu, co z pozostałymi zawodnikami?
W przypadku Przemka Pawickiego i Sławka Myślaka. To jest pierwszy sezon i w dorosłym speedwaye, bo w zeszłym sezonie, wiadomo, Sławek po ciężkiej kontuzji miał to przetarcie w zawodach ligowych, drugiej ligi w starcie Gniezno i w zawodach młodzieżowych. To jest całkowicie inna para obuwia. W przypadku Przemka jechał na kompletnym luzie i bez żadnej presji w zeszłym sezonie i to, można powiedzieć, było takie radosne ściganie, a ten sezon to jest już presja, już są oczekiwania. Co za tym idzie, na pewno satysfakcja z tych osiągnięć naszej młodzieży, bo troszeczkę, można powiedzieć, liczymy się w speedwaye młodzieżowym i ten tydzień poprzedzający ten mecz właśnie w Częstochowie był bardzo, bardzo, można powiedzieć, ciężki z racji tego, że jechali zawodnicy Folszyt i Sławek Musielak i Przemek, tam wywalczyli złoto mistrzostw Europy juniorów. Później przyjazd, dzień przerwy. I zawsze po takim, można powiedzieć, sukcesie przechodzi depresja, bo wiedziałem, co było na rundzie przedostatniej Ligi Juniorów w Bydgoszczy. Trudno było mi pozbierać jednego i drugiego i tam był nasz najgorszy występ na specyficznym torze w Bydgoszczy. Nie ukrywam, że przed turniejem na drugi dzień w Gorzowie miałem długą rozmowę ze swoimi zawodnikami, bo ciężko pracowaliśmy na to, żeby te prestiżowe zawody nam przemknęły koło nosa, mając na uwadze na to, że liczyliśmy na to, że turniej finałowy również indywidualny będziemy gospodarzami jako Leszno.
Skoro o tym mówimy, jest informacja, że ten turniej finałowy Ligi Juniorów, Ekstraligi Juniorów odbędzie się w Zielonej Górze, nie w Lesznie, Leszczyńska Unia. Jak udało mi się tutaj wyczytać, zrezygnowała z organizacji tego turnieju?
Nie moim zadaniem jest, panie Michale, komentować. Z pokorą przyjmuję taką decyzję kierownictwa klubu i pytanie, gdzie będziemy jeździć, to jest drugoplanowa sprawa. No chcieliśmy, można powiedzieć, mieć satysfakcję dla kibiców, dla siebie, żeby to wygrać, a jest to, można powiedzieć, pochodną tego, że wygranie Ligi Juniorów jest od razu nagrodą turniej u zwycięzcy i bardzo dobre zawody moich zawodników w Gorzowie, ale bo były poprzedzone długą rozmowę z chłopakami. Następny dzień, finał MDMP. Jechaliśmy bardzo w najtrudniejszej grupie MDMP, gdzie jechali trzej medaliści zeszłego sezonu, ale już widziałem po tym sukcesie w Lidze Juniorów w finale toruńskim była, można powiedzieć, no, zadyszka taka, że wywalczyliśmy pewny brązowy medal, no, ale w przypadku dyspozycji Przemka i Sławka nie było to, tej radości, tej świeżości i tego, można powiedzieć, reagowania, co w sytuacji takiej, kiedy się jedzie w pełni wypoczęty, w pełni przygotowanym, można powiedzieć, fizycznie. No i taki mały niedosyt, tylko z tego brązowego medala, chociaż szczęście było też blisko. I później praktycznie dzień przerwy i bardzo ciężki mecz w Częstochowie. No i też na pewno to, co powiedziałem, rozpoczęto jest tę sekwencję oceny juniorów. Bardzo cieszy sukcesy w kategoriach młodzieżowych, w zawodach krajowych, w zawodach Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, ale powiadam jeszcze raz, jest to pierwszy dorosły sezon tych młodych zawodników, a sami dobrze wiemy, jakie początki były wielu ich starszych kolegów, że od razu nie chwytało się bardzo mocno tych najwyższych lotów i te początki, a w przypadku Przemka jeszcze to była kontuzja, ciężka kontuzja i trzeba dać sobie, można powiedzieć, spokój i przede wszystkim szczęśliwie dojechać do końca, wyciągnąć wnioski i ja jako trener, jak też i bezpośredni, można powiedzieć, opiekunowie w przypadku rodziców i Przemka i Sławka Musielaka, ich menadżerowie i wyciągnąć te wnioski, które przyniosą satysfakcję, jakby nie było, z naszych dobrych i dobrze zapowiadających się wychowanków i reszty.
No właśnie, panie trenerze, te sukcesy na tym polu juniorskim niewątpliwie są, ale no, dla większości kibiców mimo wszystko liczy się liga. Kiedy te sukcesy właśnie z tych rozgrywek juniorskich przełożą się na rozgrywki ligowe? Będziemy mieli takiego juniora jak kiedyś Krzysztof Kasprzak, który właściwie no, wielokrotnie będąc juniorem już troszeczkę cofał się, wygrywał nam mecze.
Chciałbym, no inna osobowość to był Krzysztof Kasprzak w tym wieku juniorskim, ale Krzysztof też od razu z początku nie był od razu topowym zawodnikiem, no bo tutaj cudów nie ma. Nic nie dojrzewa w ciągu jednej nocy, żaden owoc, żadne warzywa, żadne zboże. No tu w tym przypadku to jest przynajmniej 2 lata, ale twierdzę, że ten poligon doświadczeń i sukcesów na płaszczyźnie i krajowej, juniorskiej i zagranicznej da bardzo dobrą bazę i podstawę do tego, żeby w przyszłym sezonie i w następnych sezonach przy odrobinie szczęścia, bez kontuzji, bez kolizji, da pełną, można powiedzieć, satysfakcję i radość wszystkim, że mamy takich wychowanków.
A czy nie boi się pan, że zresztą tu gdzieś tam się przewinie za chwilę, gdzieś tam przy okazji konferencji prasowej, nie boi się pan, że ten nadmiar takich zawodników, którzy no, predysponują, czy też mają ambicje jazdy w pierwszym składzie, to w pewnym sensie no, też jest no, in minus, bo właściwie nie wiadomo, na kogo postawić z tych zawodników. Jest ich sporo, bo jest Jowica Pawlic, jest Sławek Musielak, jest Przemek Pawlicki, za chwilę będzie w przyszłym roku Piotr Pawlicki junior, jest jeszcze Mateusz Łukasz.
przypadku Piotra, czasem, to jeszcze poczekajmy.
Czy czasem tego po prostu nie jest za dużo, czy nie trzeba by się było skupić na jednym zawodniku, dwóch, tak jak jest w innych klubach? To za chwileczkę gdzieś tam wyskoczy przy okazji konferencji prasowej, na chociażby tak jak w przypadku, wiadomo, że nie każdy ma takiego Emila Sajfudinowa, nie każdy ma Tayao Findena, ale jest jeden taki główny junior, który no, teoretycznie nawet się nie martwi, czy on pojedzie w tym meczu, czy nie pojedzie w tym meczu, czy musi się przygotowywać, czy też nie.
Z tego nadmiaru bogactwa u nas, w naszym leszyńskim klubie mamy problem. W innych klubach, o których pan mówi, że się stawia na tych liderach, to praktycznie następni w kolejności zawodnicy młodzieżowi to są praktycznie tłem i tylko i wyłącznie startują jeden bieg z racji regulaminu.
Mamy, przypomnijmy, jeszcze zakontraktowanych Australijczyków, braci Sedgmentów,
Charlesa Whitmana. To jest melodia ewentualnej przyszłości, bo na dzień dzisiejszy, patrząc na sezon 2007, kiedy na pozycji tego regulaminowego juniora mieliśmy dwóch konkurentów, Troje Baczelora i Jurysza Pawlicza, na pozycji juniora krajowego był Adam Kajoch, był jeszcze wtedy Mateusz Jurga, był Robert Kasprzak. W zeszłym sezonie w dalszym ciągu był ten układ Troja z Juliuszem Pawliczem, ale doszedł Przemek, był jeszcze Adam Kojok i był Robert Kasprzak. Tak. I w tym trójkącie cały czas była rywalizacja i sądzę, że ta rywalizacja w tym układzie juniorskim jest tylko źródłem postępu, a nie możemy się skupiać, bo też jest to praca z młodzieżą, jest to systematyczna praca i jest to trzeci sezon mojej pracy i też mam satysfakcję z tego, że co roku wychodzi nam kolejny młody zawodnik, czy w następnym sezonie też oczekujemy, popadły tutaj nazwiska kolejnych wychowanków Uniwersytetu.
Tyle trener Czesław Czernicki. Posłuchajmy, co Jarek Hamper mówił na konferencji prasowej. Już jest czynny nasz telefon kierunkowy do Leszna 065 529 5529, ale to po materiale z konferencji prasowej.
Ja się po prostu z tej jazdy bardzo cieszę, bo ostatnimi czasy notowałem dość słabe występy na częstochowskim obiekcie. Nie było ostatnie występy nie były tak, jakbym sobie tego życzył. Dzisiaj zagrało wszystko, nic nadzwyczajnego nie zrobiłem. Przywozłem dobry motocykl oczywiście. Zdawałem sobie z faktu rangi tej imprezy, jak ona jest dla nas ważna, dlatego włożyłem wszystko, co tylko mogłem, po to, aby wiedzieć jak najlepszy wynik. Szkoda, że nie wszystkim kolegom z mojej drużyny to się udało, bo zabrakło nam troszeczkę tak naprawdę, a trzeba przyznać, że atak dużo, tak jakby spojrzeć z perspektywy tego meczu, bo teraz musimy czekać na pozostałe rezultaty.
Przed Jarkiem jeszcze finał eliminacji do przyszłorocznego Grand Prix, który odbędzie się w angielskim Coventry.
Tak, będę chciał wystartować na miarę pierwszych trzech miejsc w Coventry. Jeździłem szereg eliminacji po to, aby znaleźć się w Coventry, po to, aby wywalczyć sobie samemu awans do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. I będę chciał zakończyć tą rywalizację, ten awans właśnie w Coventry dobrym wynikiem.
A czy Jarek wiąże swoją przyszłość w nadchodzącym sezonie z leszczyńską Unią?
Bardzo bym chciał, ale nie wiem jak postąpi kierownictwo zespołu, bo różne dochodziły mi głosy, że może to być różnie może się układać przyszły rok finansowo w moim zespole i nie wiadomo co się będzie działo pod tym temacie, więc mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, ja chcę nadal wreszcie jeździć.
A co Jarek sądzi o tym, że mecze ćwierćfinałów play-off nie są rozgrywane o jednakowej godzinie?
Ale ja bym tutaj nie popadał w jakąś skrajność różnych makolowych, czy tego, że ktoś będzie kombinował. Na pewno ten mecz będzie on rozgrany bardzo czysto i sportowy, jestem o tym przekonany. Ta liga jest bardzo zawodowa i profesjonalna, więc myślę, że tutaj nie ma żadnych podtekstów.
Tyle Jarek Hamper, ja tylko dodam, że finał eliminacji do przyszłorocznego Grand Prix odbędzie się w Coventry 18 września i Radio Wielka robi wszystko, aby kibice w Lesznie i w okolicy mieli relację na żywo właśnie z tego wydarzenia. Przypominam, 18 września Coventry, staramy się, aby doszło do bezpośredniej transmisji właśnie z angielskiego Coventry, z tego toru. Czekamy na naszych słuchaczy. Bardzo prosimy o zadawanie konkretnych pytań, krótkich, konkretnych pytań. Halo? Halo?
Halo?
Halo, jesteśmy na antenie, prosimy o pytanie.
Dzień dobry, chciałbym zapytać o taką, chodzi mi o przyszłość Damiana Balińskiego w klubie.
Panie trenerze, czy dziś coś możemy na ten temat powiedzieć, czy to jest za wcześnie? Wiem, że Damian zdaje się, wybiera się na, korzystając z tego dłuższego okresu przerwy żużlowej, wybiera się na operację, którą już kiedyś miał mieć.
Tak, prawda jest taka, że Damian jeździ z niezaleczoną i wielu kibiców na pewno nie wie o tym, niezaleczoną kontuzją i powikłaniami więzadeł kolana lewej nogi i nie chciałbym być tutaj takim skrajnym człowiekiem, który, a zwłaszcza wykonując swój zawód szkoleniowca, też i pedagoga, który by całkowicie deprawował i negował pozycję Damiana jako zawodnika, Damiana jako człowieka. I wiem, ile determinacji przy tych dolegliwościach i zacięcia wkładał w pracę swoją Damian Baliński. A prawda taka jest również i brutalna, o którym nie wszyscy chcą pamiętać, że po tym ćwierćfinale w Pokin do eliminacji do Grand Prix, gdzie Damian miał również ciężki upadek pierwszy dzień świąt wielkanocnych, nie jechał na nasz pierwszy mecz do Częstochowy i również tam była uszkodzona ta noga i podjął się Damian, wykorzystując tę sytuację, jaka wyszła, poddać się operacji i wyleczenia tej lewej tej nogi, więzadeł stawu kolanowego i stawu skokowego. A mam tą świadomość, że to nie jest tylko wiedza moja, ale już po konsultacjach z lekarzami wiem, że ta przerwa będzie bardzo, bardzo długa, bo nie tylko kwestia operacji, ale później i rehabilitacji.
Tyle trener Czesław Czernicki. Czekamy na kolejne telefony. Kierunkowy do Leszna 065 529 5529. Halo? Oj, nie mamy nikogo. Halo? Halo?
Halo, witam.
Witam serdecznie. Czekamy na pytanie.
Dzień dobry. Ja mam pytanie do trenera. Dlaczego tak łatwo pozbyto się z klubu Patryka Hugarda? Przed chwilą była tutaj mowa o rywalizacji wśród młodzieży. Proszę zauważyć, jakie ten chłopak uczynił postępy w tym roku. To jest pierwsze pytanie. I drugie, no, kogo pan trener widziałby ewentualnie w składzie naszego zespołu na przyszły rok? Bo wiadomo, że kierownictwo klubu zapowiada jakieś tam małe roszady, więc jakieś propozycje, czy to może jeszcze za wcześnie?
Będzie Patryk Hugard rzeczywiście w barwach Tarnowskiej Unii i w Anglii błyszczy, ale też się tak na początku nie zapowiadał.
Powiem tak, ja obserwowałem Patryka Hugarda w 2007 roku, w 2008. W tym sezonie dostał szansę wypożyczenia i stałej, i systematycznej jazdy w zespole Unii Tarnów. Obserwowałem go tutaj podczas również Pucharu Świata, kiedy był u nas podczas treningu i podczas barażu. I powiem tak, jeszcze można powiedzieć, nie jest arcytalent taki na miarę wielu swoich znakomitych poprzedników, ale szkoła duńskiego speedua idzie innym, można powiedzieć, torem. I ci zawodnicy, którzy nie przywiązują wielkiej wagi do sukcesu w kategoriach juniorskich, ale później ci zawodnicy bardzo, bardzo spokojnie, można powiedzieć, prowadzeni, osiągają nietuzinkowe sukcesy w kategoriach już, kiedy są seniorami, bo wystarczy prześledzić wszystkie mistrzostwa świata, czy juniorów, czy drużynowe, czy indywidualne. Tam mało Duńczyków się pokazuje na tych najwyższych stopniach podium. I to jest też temat dla zastanowienia się do polityki szkoleniowej w polskim speedwayu. Ale wracając do meritum sprawy i odpowiedzi konkretnej. W dalszym ciągu jest Patryk Hugard w kręgu zainteresowań naszego klubu i wcale nie jest powiedziane, że nie będzie reprezentował, a te jego występy w tym roku w okresie tego startu w pierwszej lidze, to mam tą świadomość, jaki jest poziom zawodów i zawodników juniorskich w pierwszej lidze, bo to wystarczy spojrzeć, czy w kategoriach juniorskich do 19 lat, czy do 21. No jednak ton tej rywalizacji nadają zawodnicy, którzy jeżdżą w Ekstralidze.
Tutaj kibic, nasz słuchacz, mówił o wzmocnieniach. Oczywiście sezon w dalszym ciągu trwa, ale myślę, że gdzieś tam w tym notesie trenerskim są jakieś nazwiska.
To znaczy, panie redaktorze, proszę państwa, powiem tak. Dopiero jesteśmy raptem 24 godziny po tym, że można nieszczęściu, które spotkało i mnie jako trenera, i muszę się z tym zebrać, jak też i klub i sympatyków sportu żużlowego w Plesznie i Wielkopolsce. Na pewno pierwsze przemiarki były, nie chcemy operować tutaj nazwiskami, bo to jeszcze można powiedzieć ciut za wcześnie, poczekajmy jeszcze na określone i sfinalizowane decyzje co do startu obcokrajowców i zawodników krajowych w rozgrywkach w przyszłym sezonie. W tym tygodniu spotyka się zarząd Ekstraligi Speedwaya spółki SA i tam na pewno będą już dopięte wszystkie sprawy, ilu będzie mogło w meczu ligowym wystartować zawodników z licencją krajową, a ilu zawodników zagranicznych. Do tego dojdzie jeszcze ten układ. Pytanie, czy zostanie podtrzymany o ilości zawodników z Grand Prix, ilu może jeździć w zespole, bo to też trzeba będzie brać pod uwagę. No i poczekajmy jeszcze na, to jest konsekwencją tego, na finał Grand Prix Challenge Coventry.
Czekamy na kolejne pytania. Kierunkowo do Leszna 065 529 5529. Halo? 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 Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Jesteśmy
na linii. Czy po takiej kompromitacji w tym sezonie nie powinien pan podać się do dymisji jednak?
Petrze, pytanie od...
To znaczy, powiem tak. Nie jestem, można rzec, na stałe przyspawany do stołka trenerskiego w Unii Leszno. Jest to mój trzeci sezon. I powiem otwarcie. Będą na pewno wnikliwa analiza zarządu spółki Unia Leszno i z pokorą przyjmę każdą decyzję, mając na uwadze na to, że jak to pan nazwał, że to się nazwało kompromitacją. No, sport rządzi się swoimi bezwzględnymi prawami i jako trener wykonując taki zawód muszę być przygotowany na takie czy inne rozwiązania.
Czekamy na kolejnego słuchacza. Oczywiście jak zwykle, jeżeli gość jest u nas tutaj na żywo w studiu w ulicy Sienkiewicza, magazyn żużlowy będzie również po godzinie 19, zatem proszę cierpliwie czekać. Czekamy na kolejnego słuchacza. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mogę się, panie trenerze...
Władku, uprzedzę, bardzo proszę o
krótkie pytanie, dobrze? Obejrzę mecz, to oni się może takie samo wrażenie jak ja, że zawodnicy Włókniarza, ale niespecjalnie nie zależało, żeby ten mecz wygrać wczoraj z nami.
Ale Władku, bardzo cię proszę o konkretne pytanie, dobrze?
Konkretnie, czy nie uważa pan, że zawodnicy po prostu zaolali?
Ja wiem, że są bardzo skrajne i bardzo mocne opinie kibiców i kibic ma do tego prawa. Ja jako trener do tego muszę podchodzić wszystko studząc te emocje, studząc te nastroje. I powiem tak, że na pewno zawodnicy Włókniarza Częstochowego do Częstochowy nie podchodzili, widząc reakcję w parkingu i Niki Pedersena i Grega Hancocka, Tomka Gapińskiego. To nie był, można powiedzieć, żużel markowany, ale miałem tą świadomość, że też przy prawie komplecie kibiców chcieli jechać maksymalnie dobrze.
No właśnie, bo frekwencja w Częstochowie była chyba najwyższa od wielu, wielu spotkań.
Tak, i mam tą świadomość, że nie podejrzewam, że zawodnicy, ale widząc to od środka, że nie było żadnego markowania, mała ta satysfakcja, że w tym, jak się okazało w ostatnim meczu, my postawiliśmy też tak wysoko poprzeczkę, też pokazaliśmy no, kawał dobrego speedwaya, niewykonanie wszystkich zawodników, który no, mógł się zakończyć naszym wspaniałym sukcesem. Wejście do czwórki to już jest nobilitacja, to już jest satysfakcja. Ale sport, tak jak powiedziałem, i wielu innych moich znakomitych przedmówców rządzi się swoimi bezwzględnymi prawami, że są zwycięzcy, są też i przegrani. I to jest dziedzina życia najbardziej bezwzględna.
Panie trenerze, musimy kończyć drugą część naszego magazynu żużlowego. Na trzecią zapraszamy po serwisie wiadomości.
Reklama.
Sponsorem magazynu żużlowego jest Peugeot 3008. Chcesz zobaczyć, jak wygląda? Odwiedź salony B&B, autoryzowanego dealera Peugeot.
Firma B&B zaprasza do swoich salonów w Lesznie i Gostyniu przy ulicach Poznańskich.
Reklama.
Na mecz zaprasza sponsor transmisji polski koncern mięsny Tuta S.A. Największy producent mięsa czerwonego w Polsce. Sponsor generalny Unii Leszno.
Reklama.
A my wracamy do naszego magazynu żużlowego, wracamy do naszego gościa, trener Leszczyńskiej Unii Czesław Czernicki. No i mamy, zdaje się, że gorący telefon. Mamy, zdaje się, kolejnego słuchacza z pytaniem. Halo?
Tak, witam.
Witam.
Chciałbym zapytać trenera Czernickiego, czy zostały wyciągnięte odpowiednie wnioski na temat przygotowania toru. Już widzieliśmy, że w tym sezonie raczej nie był sprzymierzeńcem naszych zawodników, wręcz odwrotnie, a już typowo tutaj mecze z Częstochową dobitnie nam pokazały, że chyba coś jest na rzeczy z tym naszym torem. Dziękuję.
Panie trenerze, jak to kwestia przygotowania toru?
Ja sądzę, że nikt z zawodników nie powiedział złego słowa o przygotowaniu toru na mecz Częstochową, bo ten tor był przygotowany na treningu poprzedzającym i był poniesiony trening mecz przed meczem Częstochowym i też po długiej naszej analizie i rozmowie zrobione zostały korekty, które w granicach 10-15%, które jednak były tymi korektami i nie były sprzymierzeńcem naszego obiektu, naszego toru. Ale powiem tak i ucinam jakiekolwiek spekulacje na temat tego toru. Ja byłem i nie chcę tutaj też to, co powiedziałem wcześniej, używać tanich usprawiedliwień, bo miałem tą świadomość, w jakiej sytuacji miałem drużynę wtedy, kiedy praktycznie wszystko mieliśmy przygotowane, dopięty każdy wariant, kiedy kończyliśmy mecz rundy zasadniczej z drużyną Apatora Unibaksu Toruń. Późniejsza kontuzja Adama Silca praktycznie rozrzuciła te karty, które były poukładane bardzo misternie. Późniejsza kontuzja Damiana Balińskiego. Dalej kontuzja na memoriale Edwarda Jęcarza, złamanie drugiej kości śródręcza Jarka Hampla.
No właśnie o tym to tak było troszeczkę cicho.
I to tak wszystko poszło i teraz się szuka, można powiedzieć, polowania na czarownicę. Do tego jeszcze upadek i lekki wstrząs mózgu podczas finału par młodzieżowych w Rybniku. I praktycznie w Rybniku podczas finału, kiedy to się wszystko zbierało, finał był w piątek, w sobotę miałem trening, to modliłem się o to, żeby wszyscy byli cali i zdrowi i praktycznie mogłem przeprowadzić jeden trening, a przede wszystkim liczyłem się, jaki będzie stan zdrowia wszystkich moich zawodników, bo też liczyłem, że ta kuracja Adama Silca będzie krótsza zdecydowanie i dojdzie szybciej do zdrowia po tym złamaniu obojczyka. Jechaliśmy bez Adama, jechaliśmy trzema juniorami, a w sytuacji Włókniarza Częstochowa, to był pierwszy mecz Włókniarza Częstochowa, gdzie pojechali w optymalnym, maksymalnym składzie, jaki na ich stać było Włókniarz Częstochowa. I nie szukam jakichś tanich usprawiedliwień. Polegliśmy i tutaj nie szukam analogii jakiejś czy spekulacji na temat przygotowania tora takiego czy innego, bo wnikliwie analizujemy i czasy podczas treningów, wnikliwie analizujemy szczegółowo w każdej fazie treningu, czasy również podczas zawodów, w zależności czy te zawody są później, czy wcześniej, w zależności jaka jest temperatura, jakie jest ciśnienie, jaka jest wilgotność również powietrza i moim zdaniem to sobie wielokrotnie żeśmy podkreślali, stan toru i przygotowanie nie miało jakikolwiek wpływu na dyspozycję moich zawodników.
Wróćmy na chwilę do meczu w Częstochowie. Posłuchajmy, co o tym pojedynku sądzi żużlowiec Włókniarza, Tomasz Gapiński.
Ciężko mi zabrać słowa, bo zepsułem ten 15 wyścig, zostałem na starcie, popełniłem ten błąd, nie skoncentrowałem się w 100% tak jak miałem. Sprzęt miałem bardzo dobry dzisiaj przygotowany. No cóż, będę chyba dzisiaj płakać w domu, bo tak to nie miało się stać, miało być inaczej, mieliśmy Unię już odstawić na wakacje. No trudno, to jest sport żużlowy, tak się stało, jedziemy dalej. Tor był taki sam jak zawsze, po prostu mecz był bardzo stresujący dla wszystkich, każdy chciał, wiadomo, jechać jak najlepiej, czasami wychodziło, czasami nie wychodziło. Ja już wcześniej przestrzegałem, że ten mecz na pewno nie będzie łatwy, bo Unia Leszno nie jest słabym zespołem. No cóż, co tu dużo mówić, mecz się teraz zakończył, czekamy na dalsze rozstrzygnięcia i jedziemy dalej.
A jak Tomek ocenił szansę swojego zespołu w starciu z Trońskimi Aniołami?
To się okaże, to jest sport. Każdy może wygrać, każdy może przegrać. Tak jak Unia Leszno była skazana dzisiaj na przegranie, zremisowała i być może pojedzie dalej, tak samo my możemy w Toruniu wygrać bądź przegrać mało, a później wygrać u siebie. To jest sport, każdy wie jakimi prawami żużel się toczy i będziemy czekać, co pokaże czas. Teraz nie ma co gdybać, czy brakuje Richardsona, czy nie. Wiadomo, Lee jest dosyć mocnym punktem naszego zespołu. No nie wiadomo, jakby pojechał dzisiaj tak naprawdę, czy by zrobił 10, czy by zrobił 0, czy by zrobił 15. Także mecz się zakończył, nie ma co. Jechaliśmy takim składem, jakim jechaliśmy. Wszyscy walczyli, wszyscy się starali. Wyszło jak wyszło. Wiadomo, jakieś osłabienie było, to na pewno. Ale myślę, że taki skład, jaki dzisiaj mieliśmy, też jest dobry, nie jest wcale to słaby zespół. Nie mówię, no zabrakło szczęścia po prostu i tyle.
Tyle Tomasz Gapiński, a sztab szkoleniowy Unii Leszno na konferencji prasowej reprezentował dyrektor sportowy Sławomir Kryjom.
Może powiem nieskromnie, ale przyjechaliśmy wygrać do Częstochowy. Myślę, że zawodnicy po tym blamarzu, bo tak to trzeba nazwać, mecz w pierwszej rundzie, pierwszy mecz w Lesznie w pierwszej rundzie finałowej, chcieli dzisiaj pokazać kawałek dobrego żużla. Ja myślę, że patrząc na przebieg spotkania jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ praktycznie w naszym zespole punktowało tylko trzech zawodników na równym poziomie, to jest Shields, Hampel i Adams. I myślę, że to jest też sztuka, żeby zremisować z taką drużyną na własnym torze jak Włókniarz Częstochowa, także chwała zawodnikom za to i no cóż, my jesteśmy zadowoleni, myślę, że to było dzisiaj maksimum naszych możliwości przy tej postawie juniorów Krzysztofa Kasprzaka i Damiana Balińskiego. No cóż, czekamy w tej chwili na wynik z Torunia.
Dziennikarze pytali też o przyczyny słabszej niż zwykle w Częstochowie jazdy Krzysztofa Kasprzaka.
Powiem szczerze, że również nie wiem. Krzysztof miał trzy motocykle, w każdym biegu jechał na innym, także wyjątkowo był dzisiaj niedopasowany do tego toru, aczkolwiek no, to jest zawodowiec, to jest lider naszej drużyny i absolutnie mu takie wpadki nie powinny się zdarzać. My jeździmy w tym samym składzie trzeci sezon. I nie chciałbym w tej chwili wypowiadać się o zmianach personalnych, ponieważ ten sezon wciąż trwa, ponieważ nie znamy wyniku z Torunia, aczkolwiek ten sezon pokazał, że być może troszeczkę świeżej krwi przyda się naszej drużynie. Przed sezonem wydawało nam się, że będzie to najsilniejsza para młodzieżowców w polskiej lidze. Być może wzajemna rywalizacja między nimi powoduje dodatkowy stres, w innych drużynach tego nie ma, stawia się na jednego juniora, jak w przypadku Wuchindena Janowskiego czy Sajfudinowa. Być może rzeczywiście tak jest, liczyliśmy na coś więcej ze strony naszych zawodników, obaj mają bardzo duży potencjał, aczkolwiek delikatnie mówiąc ten sezon ligowy w ich wykonaniu jest średni.
Tyle dyrektor sportowy Leszczyńskiej Unii, Sławomir Kryjom. Pamiętam, że kolejne z pytań od
ja nas... Panie Michale, wrócę do wypowiedzi Tomka Gamińskiego i do sekwencji, którą wypowiadał wcześniej słuchacz o tym podejściu zawodników Włókniarza tak obok tego meczu. Sama wypowiedź Tomka Gamińskiego jest potwierdzeniem, jak zdeterminowani również byli zawodnicy Włókniarza, żeby ten mecz wygrać.
Teraz wróćmy na chwilę do pytań od naszych internautów. Panie trenerze, często używa pan zwrotu, że nasi żużlowcy jechali z determinacją lub bez niej, w zależności od wyniku meczu. Jakie stosuje pan sposoby wskrzeszenia determinacji u gwiazd leszczyńskiego żużla?
Powiem tak. Mój pobyt w Lesznie nie jest pobytem okazjonalnym. Dużo czasu spędzam, praktycznie 95% czasu spędzam w pracy w Lesznie. I akurat jestem w tej sytuacji, że na miarę możliwości, kiedy zawodnicy tylko są na stadionie, czy w dniach, kiedy nie ma treningu, czy nie ma zawodów, staram się być z nimi, rozmawiać z nimi, wypić wspólną kawę, analizować tydzień, analizować ostatni mecz, robiąc przymiarki również do następnego meczu. Nie ukrywam, najmniej kontaktu mamy z Krzysiem Kasprzakiem, który jeździ w Anglii i nie ukrywam, tak sobie analizując, powiem, czy to nie była też przyczyna, kiedy Krzysztof po tym meczu dwa tygodnie temu praktycznie nie wrócił tutaj do Polski, tylko dwa tygodnie spędził w Anglii i sądzę, że ten brak...
Ale Lee Adams też tam był i to jest odrębna, rozumiem, sprawa.
Ale no, w przypadku Lee Adamsa ten też jest ten sam, można powiedzieć, obraz, ale no, daleko jeszcze Krzysztofowi do klasy, jaką prezentuje Lee Adams. Ale wracając do tego pytania, co pan postawił, no najwięcej czasu mam możliwości rozmów, analiz i z Jurysą Pawliczem, i z naszymi juniorami, z Damianem Balińskim, z Jarkiem Hamplem, bo ci zawodnicy w sytuacji, kiedy Jarek zrezygnował ze startu wizy angielskiej, są najczęściej tutaj właśnie, spotykamy się, rozmawiamy telefonicznie, ale jest to dla mnie też niewystarczające, nie ukrywam, niewystarczające, że przy tym natłoku startów model z 2007 roku, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy, i wracam również do tego tematu, o którym wspomniał poprzedni nasłuchacz o przygotowaniu toru, zdecydowanie więcej treningów mieliśmy w maksymalnym składzie, zawsze odnoszę do tego, co było w 2007 roku, kiedy miałem w piątek i sobotę praktycznie 100% składu, nie mógł tylko i wyłącznie dojeżdżać Lee Adams, który w tym czasie, kiedy był w cyklach Grand Prix, i to powiem tak, to był klucz do sukcesów, bo prawda jest taka, że inaczej ten tor nasz zachowuje się rano, inaczej po południu, inaczej wieczorem, w zależności od pogody, wilgotności, temperatury, inaczej ten tor wygląda wczesną wiosną, w lecie, jak też jesienią, i im się więcej jeździ i nie jeździ się tylko i wyłącznie na stereotypie, na jednakowo przygotowanym torze, ale w różnych konfiguracjach przyczepności, wilgotności tego toru, to zmusza zawodników do pracy nad sobą, bo ja tylko mogę pomóc, ale zawodnik jest tym człowiekiem i tą osobą, która winna szukać również po moich sugestiach, po moich podpowiedziach, po moich analizach, jak też po stworzeniu takich, a nie innych warunkach, bo nie można cały czas jechać w laboratoryjnych, sterylnie warunkach takich, które są cały czas, bo nie da się tego przygotować, i wtedy zawodnik jest ubezwłasnowolniony i nie będzie się rozwijał, ale będzie się usteczniał, bo niby sport żużlowy jest bardzo prostym sportem, ale przy bardzo małym dostępie techniki, w sensie zbierania informacji o charakterystyce silnika motocykla w danych warunkach, tak jak na przykład to jest w formule GP samochodowej, czy w motocyklowej formule, gdzie tam praktycznie widać, czy to jest winny zawodnik, czy też sprzęt, tam charakterystyka parametrów i szybkości, i przełożeń, i obrotów silnika, to związane jest z ilością gazu i później dostosowanie odpowiednich przełożeń w zależności do jazdy w różnych sektorach, na różnych konfiguracjach toru, i po takim, można powiedzieć, bardzo gorącej analizie uważam, że to jest klucz do tego, że im więcej żeśmy jeździli na naszym torze, tym były lepsze, satysfakcjonujące sukcesy nas wszystkich, bo praktycznie nasz tor wtedy nie zaskakiwał nikogo, bo nawet były takie przypadki, gdzie jeździliśmy po opadach deszczu, gdzie tor się diametralnie zmieniał i wiedzieliśmy wszystko, jak uporać się z takimi problemami.
Czyli co, więcej treningów i częstsze kontakty, powiedzmy, że prawie całej drużyny.
Zdecydowanie tak, bo panie Michale, to powiem bez tutaj żadnego owijania. Jeżeli drużyna to jest rodzina, są zawodnicy, są trenerzy, jest zarząd, jest to rodzina. Jeżeli się odniesie analogię do tego, do rodziny, gdzie jest ojciec, matka i dzieci, jeżeli tego kontaktu nie ma, to nie ma rodziny. A jeżeli tutaj w tej sytuacji spotykamy się bardzo często, rozmawiamy i coraz więcej tych spotkań, nie tylko w czasie treningów, ale również poza treningowych, jest to klucz tylko i wyłącznie do sukcesu i do coraz lepszej atmosfery i takiej, można powiedzieć, bardzo bliskiej i szczerej analizy, a nie tylko takiej powierzchownej.
Panie trenerze, był pan szkoleniowcem w wielu polskich klubach. Jak to tam wyglądało i no, czy to przynosiło pożądany efekt?
Pożądany efekt przynosiło w zdecydowany sposób i nie ukrywam, że nie wiem, czy będę dalej, nie do mnie decyzja należy, ale chciałbym, żeby była to taka atmosfera i takie wspólne działanie wszystkich osób, zawodników, zarządu, trenerów, tak jak to było w 2007 roku. I to był, moim zdaniem, a mam prawo to powiedzieć, był klucz, autentycznie klucz do sukcesu.
A w innych klubach jak to wygląda? Ja wiem, że tak no, nieraz nieładnie zaglądać sąsiadom gdzieś za płot, ale jak to robią inni? Czy gdzieś kontaktował się pan, czy wie pan, jak to wygląda? Bo właściwie no, zawodnicy mają podobne problemy. Anglia, Szwecja, Liga Duńska, Grand Prix. Jakoś to różnie w różnych klubach wygląda.
Panie redaktorze, na płaszczyźnie kontaktów z trenerami, na przykład z Grzegorzem Dzikowskim, to powiem tak, który też jest pali więcej niż ja.
Zauważyłem.
No, akurat ja wczoraj spaliłem tylko jedną paczkę przez cały dzień, ale to tak na marginesie. To powiem tak, że zawodnicy w przypadku Grzegorza, którzy jeżdżą w Częstochowie, no to poza Liry Szaconem, którzy jeżdżą w lidze angielskiej, ale i Nicky Pedersen i Greg Hancock ten temat mają z głowy, oni przyjeżdżają na spotkanie do Częstochowy po zawodach w Szwecji, przyjeżdżają praktycznie w piątek i są 3 dni na wspólnych, można powiedzieć, takich zajęciach w Częstochowie. Różne tam są formy tej integracji, ale sądzę, że to jest dobry wpływ. Patrząc na to, co działo się swego czasu w Zielonej Górze, gdzie też były, można powiedzieć, takie szarpania, antagonizmy, można powiedzieć, takie przeciąganie na jedną i drugą stronę, to też nie służyło dobrze scementowaniu tej drużyny i poszli inną drogą, taką podobną jak w Częstochowie, dużo wspólnych spotkań, dużo wspólnych wyjazdów. I różnych, można powiedzieć, form i takich osobistych, i członków zarządu, i trenerów. Także różne są formy dojścia do scementowania, ale sądzę, że to jest absolutnie klucz do sukcesu, że im więcej czasu spędzamy ze sobą, nie znudzimy się, bo jest tyle tematów do przeanalizowania i tyle tematów do porozmawiania i do uszczegółowienia, że czasu by nie starczyło. I naprawdę sobie cenię ten czas i ten okres, kiedy jesteśmy na wspólnych zgrupowaniach, bo wtedy jest najwięcej, można powiedzieć, czasu na analizę tego, co będzie, analizę tego, co jest, na wspólną pracę, na analizę tego sezonu. Najmniej się rozmawia o kontraktach, najmniej się rozmawia o pieniądzach, powiem panu, bo mamy tak czas rozplanowany, że był pan, panie Michale, odwiedzali nas dziennikarze i wszyscy są zaskoczeni, że żużlowcy muszą tak ciężko, ale to nic nie jest związane z musem. Oni chcą tak pracować i też poczytuję sobie za satysfakcję, że i też jest to wielki dla mnie, no nie chciałbym używać tutaj mocnych słów, ale czuję się wielkim przegranym, że włożyliśmy dużo pracy nie tylko w tym okresie przygotowawczym, w okresie zimowym, jesiennym, wczesnowiosennym, w okresie tutaj wspólnych treningów, bo różne formy, bo jestem tutaj prawie cały czas w Lesznie i staram się robić, kiedy jest piątek, sobota, nawet jeszcze niedziela. Ten przyjeżdża w piątek, ten przyjeżdża w sobotę, a niejednokrotnie jeszcze do południa w niedzielę żeśmy jechali. To powiem tak, miałem satysfakcję to, co żeśmy przepracowali i ten model, jak żeśmy wypracowali przed meczem pierwszym z Gorzowem, kiedy miałem cały zespół i to, co było przed meczem z Toruniem ostatniej rundy zasadniczej. Kiedy miałem wszystko tak rozpracowane i gdzie miałem piątek, sobotę, a w przypadku, bo wtedy jechali z Daugavpilis zawodnicy, jeszcze doskoczyli, bo jeszcze w południe na tor wyjechali. I to zagrało, ale zagrało przede wszystkim wtedy również to, że wszyscy byli zdrowi, wszyscy byli w maksymalnej formie psychofizycznej, a również to było związane, że wszyscy mieliśmy tą świadomość, że mecz po meczu, pomimo że przegrywaliśmy małymi punktami, ale przegrywaliśmy na wyjazdę, bo nie wygraliśmy żadnego meczu.
3 remisy.
I szukaliśmy takich czy innych rozwiązań. To wszystko zaczynało, można powiedzieć, się składać w całość jedną i wszyscy mieliśmy tą satysfakcję. I powiem to, co powiedziałem wczoraj zawodników, interesuje mnie tylko i wyłącznie wygrana. Krótka była odprawa. Szczegółowo sobie przeanalizowaliśmy ten tor, mając na uwadze to, że byliśmy wcześniej na zawodach młodzieżowych MDMP. i również wiedząc, jaka jest granulacja i przygotowanie tego toru, a z drugiej strony jaką wartość również przedstawia pomimo 6-tygodniowej przerwy Adam Schiff dla tego zespołu. Nie jest to gwiazda z pierwszej półki, ale jak
bardzo pomocna druga linia.
Ale jak bardzo pomocna druga linia, w tym wczorajszym meczu to praktycznie z tej pary Krzysztof Kasprzak, Adam Schiff to była pierwsza linia.
Panie trenerze, kiedy zapaliła się jakaś kontrolka, jakaś lampka, że coś jednak w tych przygotowaniach do konkretnego meczu jest nie tak? Czy po tym przegranym meczu w Gdańsku z drużyną, która do tego momentu jeszcze nie miała żadnej zdobyczy punktowej?
To znaczy powiem tak, wiem jak Gdańsk się przygotowywał wtedy, bo te mecze, które Gdańsk przegrywa, to były bardzo nikłym, można powiedzieć, w stosunku przegrywane. I nie chciałbym szukać też tutaj taniego sprawienia, że tam nie jeździliśmy dawno, że tam były takie zawody, gdzie w tym roku Krzysiu Kasprzak też tam odpadł z eliminacji do Grand Prix i też to dawało mi dużo do myślenia.
Znaczy on tam awansował, ale tak...
Tak, ale to można powiedzieć taki bardzo... Nie był to spektakularny taki awans, który dawał mi satysfakcję, patrząc jak jeździł tam Protasiewicz czy inni zawodnicy. I powiem tak... Była to bardzo, nie chcę używać mocnych słów, ale bardzo, bardzo taka asekurancka jazda w sytuacji, kiedy bardzo trudny zresztą pan był, ten tor był, ale wymagał nieprawdopodobnej takiego zacięcia i odwagi. A mając na uwadze to, gdzie były słowa krytyki, że jechaliśmy na takim torze mecz z Bydgoszczą, ale wracam do tego meczu, który jechaliśmy, panie Michale, jest to... Jeszcze krótka przeszłość, bo jechaliśmy w zeszłym sezonie mecz w Rzeszowie i sami widzieliśmy, jak był przygotowany tor w Rzeszowie i w jakich warunkach jechaliśmy, na jakim, można powiedzieć, no, kartofliską. I nikt nie narzekał. Każdy, można powiedzieć, trzymał gaz i to zdecydowanie. I to przyniosło nam również satysfakcję, bo wiedzieliśmy, że wtedy tonący z brzytwy się chwyta i Rzeszów przygotowywał również takie czy inne tory na... gdzie wcześniej jeździł tam Wrocław i była kilka mocnych wypadków, gdzie tam i Kramp i Janowski się pobijali.
Panie trenerze, czyli gdybyśmy troszeczkę wybiegli w przyszłość, model przygotowań ewentualnych do sezonu 2010 będzie podobny jak w 2007 roku?
Nie chcę tak daleko wybiegać w przyszłość. Nie wiem, czy będę trenerem. Jeżeli przyjdzie w najbliższym czasie czas analiz. Chciałbym, można powiedzieć, doprowadzić ten cykl szkoleniowy, bo jestem jedynym trenerem w Ekstralidze żużlowej, który ma pod sobą i szkółkę żużlową, i juniorów, i całą drużynę. I nie ma tutaj dla mnie żadnej przypadkowości. Mam wielką satysfakcję, że mogę pracować i nie chcę używać tu górnolotnych słów i w warunkach, jakich stworzyła i Stowarzyszenie Unia Leszno, jak też Spółka Akcyjna Unia Leszno, do pracy od podstaw z juniorami, z seniorami i zabezpieczyła środki finansowe przy pomocy również sponsorów i samorządu miasta Leszna. I mam tą wielką satysfakcję, ale też wiem, że też i mam również do dokonania i z tego mam wielką również
ale
radość.
Ale gdybyśmy tak teraz mieli sobie pogdybać, tak samo jak w 2007 roku, wtedy kiedy był ten sukces?
Jeszcze powiem zdecydowanie tak.
Pamiętam, że chwila oddechu dla nas. Sprawdźmy, jak podsumował ten wczorajszy mecz trener Włókniarza Grzegorz Dzikowski.
Widzę, że jeszcze ten pech nas nie opuszcza. No, kiedy o 6 rano dowiedziałem się o sytuacji z Lee Richardsonem, wiadomo, że było to bardzo duże osłabienie. Znając sytuację Leszczynian, którzy przyjechali tutaj naprawdę zmobilizowani, no i tylko dzięki bardzo słabej postawie Krzysztofa Kasprzaka i braku Lee osiągnęli ten sukces, jaki osiągnęli trzema zawodnikami. Także ja jestem ogólnie, mogę powiedzieć, zadowolony. Jesteśmy na pewno w półfinale. Ten dwumecz wygraliśmy. Pokazaliśmy, jaką mamy wartość drużyny naszej w pełnym składzie. No a o tym osłabieniu, które kilka godzin przed meczem dostałem, mimo że obawiałem się tego meczu nawet w pełnym składzie, to przy tym osłabieniu naprawdę jeszcze bardziej się obawiałem. Jechaliśmy o jak najlepszy wynik, wiadomo. A czy te kalkulacje? No, na tym etapie można coś, nieco kalkulować, ale kto powiedział, że Bydgoszcz nie stać na walkę nawet o medale. Dokładnie. Dokładnie. Dodać do tego Lindbecka, trzech zawodników, Chrzanowski, Davidson, który w ostatnim czasie notuje bardzo dobre występy w lidze szwedzkiej. Także ten mecz naprawdę ułożył się tylko dlatego, że cały plan misternie jakoś tak ułożony wypadł nam Richardson i tutaj główny powód tego remisu, ale mówię, my się nie załamujemy tym, żadnej kalkulacji, możemy pokazać, że z każdym możemy wygrać, ale w pełnym składzie, tak jak powiedziałem to przed meczem w Lesznie, gdzie żeśmy wygrali aż 16 punktami.
A kogo trener Grzegorz Lipkowski chciał wyróżnić w swoim zespole?
No przede wszystkim Tomka Gapińskiego za jazdę parową, którą pokazał, której troszeczkę mimo wszystko zabrakło nam. No i te punkty Taja z jednej strony smuciły, ale z drugiej strony jest to młodzieżowiec po tym wypadku jeszcze chyba nie bardzo doszedł. Z tym wszystkim to jest dobry wynik. Jak na młodzieżowca na pewno jest to bardzo dobry wynik, a to, że nas przyzwyczaił do większej ilości, no to już druga sprawa. Dzisiaj ogólnie mieliśmy słabsze starty niż Leszno. Jednak chyba zabrakło jakiejś takiej odpowiedniego podejścia i przełożenia tutaj w tym elemencie, ale generalnie na trasie nie było żadnej tragedii, dlatego że, tak jak mówię, ta liga jest wyrównana i z jednej strony przyjmujemy trochę smutno ten remis, ale ogólnie ja cały czas jeszcze raz powtórzę, że w dwóch meczu żeśmy wygrali i to zdecydowanie. Jeśli idzie o 14, było ustalone, tylko miałem niepewność, czy postawić na Sławka, czy na Michała. Zawsze liczy się, że Michał zerwie się w tym dokładnie. Dokładnie. Jeśli potrafił pokonać Adamsa, no to myślę, tak, dokładnie. Tak, takie były moje myśli. No,
znaczy, brał pan
niestety
kandydaturę Henkoka, bo też miał 9 punktów, żeby wystąpił w tym 16.
Nie, żeśmy razem ustalili to z drużyną. Tak, musieliśmy tak postawić, bo jednak Grek mimo wszystko wydawał mi się dzisiaj pewniejszy. Tak. Dziki troszeczkę jakby mu brakło. Liczyłem na to, że jednak 4-2 przywieziemy w biegu 14 i przyklepiemy to.
Tyle trener Grzegorz Cikowski i teraz już naprawdę ostatni telefon do naszego gościa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Ja mam pytanie do pana trenera. Dlaczego pan nie pilnuje swoich zawodników? Ponieważ jeżeli połowa zespołu bawi się przez północy w demonie albo w relaksie, na drugi dzień jedzie mecz ligowy, czy to playoffy, czy to jest runda zasadnicza, no to wiadomo, że wyniku nie będzie. To jest jedna rzecz. I druga rzecz jest taka, że cały sezon przypomina typowy piłkarski poker. Dziękuję, do widzenia.
No właśnie o tym piłkarskim pokerze tak no, nie ma już słuchacza. No, moglibyśmy dłużej porozmawiać właśnie ten wątek, no ale to może innym razem, bo tak do końca też film znamy, ale szczegółów nie znamy.
To po prostu ten wątek i ta wypowiedź słuchacza chylę czoła i pokorę do takiej informacji. Ale jeżeli to jest potwierdzone i sprawdzone, to z bólem przyjmuję. Każdy jest zawodowcem, ja też jestem człowiekiem. I uważam, że jestem profesjonalistą, ale przez 3 sezony nikt mnie w Lesznie nie widział po nocnych lokalach wieczorem, czy po jakichś demonach, które wprawiałyby w demony. Szkoda, że słuchacz dzwoni dzisiaj po tym, który jest najłatwiej. Mógł słuchacz zadzwonić wtedy do klubu, wtedy kiedy oni byli na taki czy inny spotkanie, jeżeli to jest prawdą, a na takich, można powiedzieć, przesłankach o odkrywaniu tego, co było, to powiem tak, przyjmuję to z pokorą, ale no mam swój stosunek do takiej informacji.
Piłkarski poker, tutaj akurat tylko hasło zostało rzucone i no takie troszeczkę. Czy to rzeczywiście cały sezon układał się jak piłkarski poker?
To znaczy nie jestem hazardowistą i jestem akurat bardzo źle nastawiony do tej dyscypliny, jaką jest piłka nożna, ale nigdy w swojej pracy w tej dyscyplinie, mojej ukochanej dyscyplinie, nie podejrzewałem, czy będą takie czy inne pokerowe rozstrzygnięcia i w takim stylu jak na tym filmie. I nie mi oceniać, bo ja wyznaję zasadę, no autentycznie tak to wpajam swoich zawodników jazdy i rozgrywek przy otwartej kurtynie, mając na uwadze to, że jeździmy dla tak znakomitej publiczności, jaką jest są widzowie w Lesznie i Wielkopolsce. I nie mógłbym spojrzeć, ja jako osobiście nie trener, ale jako człowiek, który się nazywa Czerniński, takim ludziom, żeby mógł oszukiwać swoich ukochanych kibiców takimi czy innymi zagrywkami. Jest to osobny rozdział. Pytanie jest przy tym bezwzględnym stylu życia. Pytanie, czy zawodnicy takimi kryteriami się kierują, mając na uwadze, że są też profesjonalistami, i pytanie, że jest no zasadnicze, czy wtedy, kiedy się spotykają z kibicami i wtedy, kiedy padają również pytania, czy są do bólu szczerzy i lojalni i związani, że to, co wielokrotnie mówiłem, czy stać ich na to, żeby w cudzysłowie umierać za drużynę, umierać za Leszno, za kibiców, za ukochaną tą dyscyplinę, która jest perełką w koronie sportu w Wielkopolsce i w Lesznie. Ale w tym bezwzględnym nie tylko sporcie, nie tylko tej dyscypliny, ale w całokształcie naszego życia, no to nasuwa się pytanie, czy ja jestem idealistą i czy autentycznie tak jest, jak pan
mówił tutaj słuchacz. Ja słuchacz, tak trącę coś od siebie a propos piłkarskiego pokera i a propos tych wszystkich sytuacji. Myślę, że troszeczkę tak dla higieny, żeby nie było jakichś tam domysłów, czy jakichkolwiek posądzeń, dobrze byłoby, aby te mecze, takie jak te wczorajsze, decydujące o czymś tam, o miejscu, o tym, kto pojedzie dalej, mimo wszystko rozpoczynały się o równej godzinie.
Panie rektorze, na początku...
To jest moja sugestia.
Tak, na początku ja nie chcę tutaj, Jarek też wypowiadał się również w tej samej konwencji. Nie chcę używać tutaj...
Podejrzeń, ale dla takiej higieny powiedzmy, że...
I kluczyć tutaj i dywagować jakiejś teorii spiskowej. Sport jest dziecinną najbardziej bezwzględną. Tutaj nie ma poprawki. W szkole możesz pójść na poprawkę, na egzamin możesz pójść poprawkę, na egzamin w prawo jazdy możesz pójść poprawkę, możesz poprawić klasę. W sporcie nie ma poprawek. Nie ma. Nie ma sytuacji, że my dzisiaj pojedziemy do Częstochowy i będziemy poprawiać wczorajszy wynik. Jest bezwzględny. Są przegrani i są zwycięzcy. Zawsze się osądza przegranych. Osądza się trenera po przegranych zawodach, po przegranym sezonie. Kiedy jest wygrane, Czerińskiego nosili w Lektyce w Lesznie. Kiedy jest przegrane, muszę się liczyć z tym najgorszym. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
To tyle w naszym magazynie żużlowym. Jeszcze dwie może takie informacje ku przypomnieniu. Grand Prix w Wojens wygrywa Andreas Jonsson. Drugi jest nasz Rune Holta. Trzeci Kenneth Bierę. Młodzieżowcy Leszczyńskiej Unii z brązowym medalem młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski. Dziękuję trenerowi Czesławowi Czernickiemu, że przybył do nas do studia. To oczywiście było nasze takie spotkanie na gorąco po tym wczorajszym spotkaniu w Częstochowie i oczywiście po tym, że Unia Leszno zakończyła ten ligowy sezon, tak jak trener mówił, są wygrani, są przegrani. Na dłuższą rozmowę, taką podsumowującą już cały sezon w wykonaniu Leszczyńskiej Unii, myślę, że spotkamy się, panie trenerze, może po finale Mistrzostw Polski Par Klubowych, bo ta impreza jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o te rozgrywki tutaj polskie. To tyle. Tradycyjnie oczywiście przepraszam za...
Przyjmuję zaproszenie. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję. A ja tradycyjnie przepraszam za przedłużony i to znacznie magazyn żużlowy, ale na swoją obronę mam tylko to, że tydzień temu byłem na wakacjach i jestem trochę wypoczęty, zatem można było przedłużyć ten magazyn żużlowy dziś znowuż o 40 minut. To tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.